Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Alergicy raczej wiedzą, czym spowodowany jest u nich katar, ale nawet oni powinni być czujni, że tym razem może być to zakażenie koronawirusem. I odwrotnie, osoby, które mają nieżyt nosa, ból zatok, powinny pomyśleć, że może to być jednak nie alergia.
Zdarza się. Obserwujemy, że objawy infekcji koronawirusowej również potrafią rozpoczynać się takimi objawami jak nieżyt nosa czy objawy zapalenia zatok, co może być mylące dla części osób, które na przykład mają alergię i mogą myśleć, że akurat część tych objawów jest związanych z alergią. Warto tu zachować pewną taką ostrożność, czujność, poobserwować siebie dokładniej i między innymi poobserwować, czy mamy dobrą reakcję na zastosowane leczenie przeciwalergiczne. Jeżeli nie, warto jednak pomyśleć, czy w grę nie wchodzi jednak infekcja koronawirusowa, szczególnie jeżeli pojawiają się inne objawy, temperatura, która no nie jest typowa dla reakcji alergicznej, a dla infekcji koronawirusowej już jest o wiele bardziej charakterystyczna, czy też duszność, która może również się pojawić. Więc ważne jest tutaj, by z tymi kłopotami nie zostawać przez długie dni, ale podjąć próbę przede wszystkim włączenia leków przeciwalergicznych, jeżeli do tej pory je stosowaliśmy, bo jesteśmy alergikami, i w przypadku braku i skuteczności zastanowić się i poobserwować, czy przypadkiem nie występują inne objawy, które by mogły wskazywać na infekcję wirusową.
Właśnie bardzo ważne jest, by osoby z alergią wziewną nie odstawiały leków przeciwalergicznych, zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa.
Ależ tak, to jest niesłychanie kluczowe, bo pamiętajmy, że po pierwsze, jeżeli mamy niekontrolowaną reakcję alergiczną, która dzieje się, toczy się w naszych górnych drogach oddechowych, to tym samym przede wszystkim my się bardziej narażamy też na wszystkie infekcje wirusowe, nie tylko koronawirusowe. I narażamy się też na to, że kiedy dojdzie do tej infekcji, to ona łatwiej, dłużej i trudniej będzie przez nasz organizm eliminowana. Ponieważ ta błona śluzowa, która powinna stanowić taką barierę dla wirusów, w czasie reakcji alergicznej po prostu jest rozszczelniana. I leki przeciwalergiczne z powrotem przywracają tę normę dla błony śluzowej i sprawiają, że w momencie kontaktu z każdym wirusem będą w stanie lepiej się przed taką infekcją bronić. Więc absolutnie nie powinno się odstawiać leków przeciwalergicznych, a osoby z astmą nie powinny również za nic na świecie odstawiać glikokortykosteroidów ziewnych, jeżeli wcześniej je stosowały, bo wręcz udowodniono, że ich stosowanie ma bardzo korzystny efekt w stosunku do ewentualnej infekcji koronawirusowej. Co jest jeszcze ważne? My, alergicy, powinniśmy pamiętać o tym, że przyjmując leki przeciwalergiczne, w jakimś stopniu przyczyniamy się też do wyhamowywania transmisji tego wirusa, bo do końca nigdy nie wiemy, kto z nas go ma, kto nie, a jeżeli jesteśmy tymi osobami, które no, w odpowiedzi na przykład nawet na alergeny będą ciągle kichały, nawet jeżeli mamy gdzieś tam w takiej formie bezobjawowej, ukrytej jeszcze gdzieś tam jakieś cząstki wirusa, no to tym samym niechcący przyczyniamy się do jego rozprzestrzeniania, więc stosujmy te leki przeciwalergiczne.
Według doniesień naukowców alergicy łagodniej przechodzą COVID-19. Dlaczego?
To są wczesne badania. Na razie klinicznie widzimy, że alergicy nie przechodzą tego jakoś specjalnie gorzej, jeżeli są dobrze leczeni. Czy można powiedzieć już w tej chwili, że alergia stanowi jakąś barierę ochronną przed koronawirusem? No nie. Aż tak daleko byśmy nie poszli i te badania są jeszcze na dosyć wczesnym etapie. Na pewno regularne stosowanie leków przeciwalergicznych oraz regularne stosowanie leków przeciwastmatycznych przez osoby z astmą sprawia, że z koronawirusa można wychodzić może nie zawsze obronną ręką, ale na poziomie porównywalnym do tych grupy osób, którzy takich chorób jak alergia czy astma nie mają.
Na początku pandemii alergicy byli zwolnieni z obowiązku noszenia maseczek, teraz ich też obowiązują. I okazuje się, że są one dla nich nawet wprost zbawienne.
Wiemy, że jednak mechaniczna obrona dobrze używanej maski naprawdę może zrobić bardzo wiele w ograniczaniu transmisji wirusa SARS-CoV-2. Podkreślam, dobrze używanej maski, czyli maski, która zakrywa nie tylko usta, ale również nos. Jest to maska, która jest zmieniana, której nie dotykamy cały czas rękami. Dobrze używana maska naprawdę może zrobić bardzo dużo. A jak się okazuje, takim dosyć sezonowym benefitem stosowania takiej maski u części osób może być to, że przebywając nawet na zewnątrz, no w pewnym stopniu ta maska może nie całkowicie, ale jednak ma pewne zdolności filtrowania też tego, co w tym powietrzu w danym momencie się znajduje. Dla alergików, na przykład gdy są to pyłki, może to doprowadzić do sytuacji, że tych pyłków trafia do nosa mniej. No maska nie chroni co prawda oczu, więc do oczu te pyłki będą się dalej dostawały, ale jednak jest to jakaś forma ograniczenia takiej transmisji.
Wspomniał pan, że jakiekolwiek uczulenie występuje występuje u około co trzeciej osoby, a czy są określone grupy, które nie powinny się szczepić przeciw COVID-19?
Wszelkiego rodzaju ostrożność jest zalecana przede wszystkim w takich sytuacjach, kiedy wiemy, że dana osoba w przeszłości miała poważną reakcję alergiczną, zwaną reakcją anafilaktyczną, w odpowiedzi na któryś ze składników szczepionki. Tutaj dopiero alergolog na podstawie specjalistycznego wywiadu może takie kwestie rozstrzygnąć i na pewno dyskwalifikowane ze szczepienia powinny być te osoby, które w schemacie dwudawkowym po pierwszej dawce rozwinęły taką natychmiastową reakcję alergiczną. Więc to są tak naprawdę tylko te dwie grupy osób, których nie powinniśmy szczepić.
Panie profesorze, a jak często zdarza się wstrząs anafilaktyczny po szczepionce na COVID?
Te reakcje anafilaktyczne występujące po szczepionkach na szczęście są bardzo rzadkie, jeżeli porównamy je z innymi sytuacjami, z reakcjami anafilaktycznymi na powszechnie stosowane leki, takie jak antybiotyki, czy niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli te popularne leki przeciwbólowe, które stosujemy czasami bez recepty i czasami bardzo nagminnie, to tam te procenty, jeżeli chodzi o występowanie reakcji anafilaktycznych, są zdecydowanie częstsze niż przy szczepionkach. To ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej po szczepionkach średnio sięga jednego przypadku na 100 tysięcy, a w niektórych przypadkach nawet jeszcze rzadziej. A co do się tyczy antybiotyków, czy na przykład niesteroidowych leków przeciwzapalnych, to jest 1 na 100, 1 na 200 dawek. Zachęcałbym do nie takiego intuicyjnego pozbawiania się szansy szczepienia, ale w przypadku tego, gdy w przeszłości te reakcje anafilaktyczne występowałyby, na spokojnie umówić się ze swoim alergologiem i tę kwestię przedyskutować. Fakt przeżycia w przeszłości reakcji anafilaktycznej nie zakłada od razu automatycznie, że nie powinniśmy być szczepieni. Nie, ponieważ przebycie w przeszłości reakcji na dany składnik może nie mieć kompletnie żadnego związku z reakcją na składniki, które są obecne w szczepionce. Nie lekceważymy nigdy tego ryzyka wystąpienia reakcji poszczepiennej, ale musimy pamiętać o odpowiednich proporcjach. To nie jest duże ryzyko, jest obecne, ale pamiętajmy, że to jest około jednego przypadku na 100 tysięcy. Więc pamiętając o tym ryzyku, jednocześnie nie pozbawiamy szansy obrony, zapewnienia ochrony przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 całej rzeszy innych osób, które w przeszłości jakieś inne reakcje alergiczne czy anafilaktyczne przeżywały. Za każdym razem gorąco podkreślam, gorąco do tego Państwa zachęcam, by taką sytuację po prostu przedyskutować z alergologiem.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.